Dzień dobry. Chciałem powitać na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Witam panią burmistrz, panią kierownik, panią naczelnik. Witam państwa radnych. Porządek obrad dzisiejszej komisji. Informacja o skali zachowań ryzykownych w obszarze używania substancji psychoaktywnych na podstawie raportu z badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na terenie miasta Czelać. Prezentacja. Punkt drugi, omówienie materiałów sesyjnych. Punkt trzeci, sprawy rośnie. Czy państwo radni wnosicie jakieś zmiany do porządku? Nie, będziemy obradować zgodnie z porządkiem. Materiał bardzo obszerny. Otrzymaliśmy na dzisiejszą komisję. Kto będzie prezentował? Pani naczelnik? Jeżeli mogę poprosić, wiem, że ta cały materiał jest bardzo, bardzo obszerny. Właśnie o to mi chodziło, żebyśmy się głównie nastawili na te działania końcowe, czyli tak zwane rekomendacje, profilaktykę, działania, które my jako gmina możemy przedsięwziąć, żeby poprawić stan, który zbadaliśmy. Proszę.
Tak, ostatnio pozwalający państwu przesłać poprzez biuro rady drogą mailową cały raport w formie elektronicznej i dodatkowo jeden egzemplarz w wersji papierowej, żebyście państwo mogli się wcześniej z tym zapoznać. Badania miały na celu określenie, czy odpowiedź na pytanie, czy w ogóle w Czeladzie mamy problem z używkami wszelakimi, jeśli tak, to jaki i co należy i jak należy ewentualnie przeciwdziałać, jeżeli ten problem okazałby się zjawiskiem na dużą skalę. Nie będę mówić o metodologii, powiem tylko, że zostało przebadanych sporo uczniów i dzieciaki ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale również ponadgimnazjalnych, czyli tych mieszkańców Czeladzi, czy tych uczniów, którzy na terenie Czeladzi się uczą. Oprócz tego były również badania fokusowe prowadzone wśród nauczycieli. One były już pogłębione, one miały na celu uzupełnienie wiedzy i spojrzenie jakby z drugiej strony tego ewentualnego zjawiska. Uczniowie odpowiadali na ankiety anonimowo. Część z nich to było jedno z pierwszych pytań. Pytań było 32, więc dosyć obszerna ankieta. Plus indywidualne z nimi rozmowy. Ponad 1/3 określiła się jako dzieciaki mieszkające w rodzinie dostatniej. 58% na średnim poziomie i 7,5% żyjącą skromnie. Pytani byli również uczniowie, jakie mają ocenę z zachowania, prawie 30% bardzo dobra, wzorowa 19%. W grupie starszej, czyli trzecie klasy gimnazjum plus szkoły ponadgimnazjalne, 40% bardzo dobra i wzorowa prawie 18%. Mówię o tym dlatego, że potem będę chciała państwu wykazać, że ocena z zachowania nijak się ma do tego, czy dana uczennica z oceną wzorową, czy bardzo dobrą, używa środków psychoaktywnych, czy też nie. Przeprowadzono to badanie we wrześniu 2015 roku w dwóch etapach, anonimowo, króciutko wobec tego, pytanie, jedno z pytań. Czy zdarzyło ci się palić papierosy? Na tym jaśniejszym kolorem oznaczono odpowiedzi dzieciaków ze szkół gimnazjalnych, czyli jakby tych naszych. Elektroniczne papierosy zdarzyło się palić uczniom gimnazjum prawie 20, ponad 28%, miętowe prawie 20%, słabe light 16%, żadne 62%, czyli to oznacza, że 38% naszych gimnazjalistów pali. Jaką masz ocenę i czy palisz? Z lewej strony, jakie palisz papierosy? U góry, jaką masz ocenę? Widzicie państwo, niezależnie od tego, czy jest to ocena wzorowa, bardzo dobra, czy też dobra, odsetek dzieciaków palących jest dość duży. Wniosek, jeśli chodzi o nikotynę, czyli rzecz najbardziej dostępną, bo tak też określili uczniowie, jest taki, że inicjacja nikotynowa najczęściej w przypadku naszych dzieciaków odbywa się w wieku 13-15 lat, czyli to jest gimnazjum. Więc wskazanie jest takie, żeby objąć programem profilaktycznym tę właśnie grupę wiekową. Co ciekawe, papierosy elektroniczne palą dzieci, które mają ocenę wzorową i bardzo dobrą. Papierosy miętowe najczęściej te osoby, które mają ocenę dobrą i bardzo dobrą. Alkohol. Czy zdarzyło Ci się kiedyś spożyć alkohol? Gimnazjaliści, to co macie po lewej stronie Państwo, czyli nasze jakby placówki, odpowiadały 40 ponad 5%, tak, piłem piwo. Wódkę niecała 1/4 dzieciaków. 15% drinki, połowa dzieci odpowiedziało nie, nie piłem jeszcze alkohol. Proszę zobaczyć, jak to jest w liceum, tam gdzie macie Państwo ten czerwony kolor. Z wykrzyknikiem 85% licealistów piło już wódkę, drinki 84%, a piwo prawie wszyscy, bo 96%, 76% wino. Wniosek z tego taki, że inicjację alkoholową rozpoczynają dzieci w wieku 14-15 lat. To wynika z tych pogłębionych analiz każdej z ankiet, czyli jakby o rok później niż inicjację nikotynową. Nie ma też znaczenia, czy uczeń ma dobrą, czy bardzo dobrą, czy złą ocenę z zachowania. Tak samo sięga po alkohol. Nie ma też znaczenia poziom zamożności. Niezależnie od tego, czy jest to ocena w opinii dzieciaków zamożna, czy też uboga, tak samo jest dostępny alkohol i jest przez dzieciaków używany. Potem Państwo zobaczycie, gdzie dzieci najczęściej ten alkohol spożywają. I przechodzimy do kolejnej używki ogółem badanych, czyli łącznie z licealistami i z technikum. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? W gminie Czelać prawie 17,5% dzieci łącznie ze szkołami ponadgimnazjalnymi zażywało marihuanę, na drugim miejscu haszysz, amfetamina 4,19%. Jest też gaz zapalniczy, który wydawało się, że jest bardzo rzadki, ale dla tych dzieciaków, które nie mają dostępności do marihuany, bo same zaznaczały, że za pierwszym razem to one mają za darmo, ale już każdy kolejny raz muszą płacić i to jest ta cena, którą ponoszą. No, biorąc pod uwagę wszystkich badanych, to nie wygląda to różowo, ale kiedy przejdziemy do tylko naszych dzieci, a więc szkół podstawowych, w ogóle tutaj nie ujmowałam, Szanowni Państwo, ponieważ skala jest minimalna, promilowa, więc nasze dzieci w szkołach podstawowych są bardzo bezpieczne, nie mają takich pokus, ale to wynika również z wieku, z psychologii, z tego, że jeszcze nie są tym zainteresowane. I z podziałem na szkoły gimnazjalne, a to nas najbardziej interesuje, czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki, prawie 9% odpowiedziało tak, brały marihuanę. Gaz zapalniczy 2,7%, 2,12% dezodorantu, czyli to, co jest tanie, dostępne, a nie nazywa się narkotykiem w rozumieniu prawa, to tylko marihuana, reszta to jest po trosze wszystkiego. Gimnazjaliści generalnie odpowiedzieli w 80 ponad 5%, że nie używały do tej pory żadnych środków psychoaktywnych. 15% miały już z tym kontakt. Popatrzcie Państwo, jak to wygląda w przypadku liceum. To jest ta kolumna w prawej, po prawej stronie. Prawie 58% licealistów, mieszkańców, dzieciaków mieszkańców Czeladzi powiedziało, tak miało mieć do czynienia z marihuaną. Ponad 19% z amfetaminą. Haszysz ponad 19%. I to już zaczyna być problemem. Podobnie dużej skali jest w technice. Dopalacze. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek używać dopalaczy? Ogółem badanych, czyli ze szkołami ponadgimnazjalnymi, najczęściej odpowiedź była Tak, zdarzyło mi się, ale to były dopalacze do palenia, nie do oddychania, nie do połykania. 7% tylko dzieci i młodzieży odpowiedziało, że brało, 93%, że nie. To nie jest zły wynik, jeśli chodzi o dopalacze. Respondenci wskazywali, że dużą taką dobrą robotę i nauczyciele również odegrały media i te wszystkie przypadki, również tragiczne, które takie były problemem. Czy zdarzyło się kiedykolwiek używać dopalaczy? Tu już jest z podziałem na szkoły. Gimnazjaliści w 90% ponad odpowiedzieli nie, ale pozostałe to były 3,5 niecałe, tak, to były dopalacze do palenia, a reszta to były minimalne ilości. W liceum to wygląda już trochę inaczej, bo ponad 11,5% miało do czynienia z dopalaczami do palenia, no i reszta niecałe 4% do połykania i wdychania. To jest tendencja ogólnopolska. I leki używane w celach niemedycznych, czyli w celach odurzenia. Gimnazjaliści wskazywali w niecałych 9%, tak, leki w celach niemedycznych brało prawie 9%. Syropy ponad 6%. W liceum to już jest mniej, ponieważ licealiści bardziej zajmują się konkretnymi środkami, ale leki przeciwbólowe są dostępne, są w domach i nikogo nie wzbudza to zainteresowanie. Jakie są wnioski? W gimnazjach, jeśli chodzi o środki psychoaktywne, leki w celu odurzenia są popularniejsze od dopalaczy i stosowane w większej skali niż w innych rodzajach szkół. Na podstawie tych takich pogłębionych analiz, to już jako ciekawostkę Państwu powiem, że chłopcy używają, jeśli chodzi o leki w celach niemedycznych, syrop na kaszel o nazwie Afodin, a dziewczęta statystycznie leki przeciwbólowe. Określ miejsce, w którym najczęściej spożywasz dowolne z wymienionych używek. I proszę spojrzeć, papierosy najczęściej dzieciaki nasze palą na osiedlu, w parku, alkohol piją u kogoś w domu, na dyskotece i na imprezie, co jeszcze możemy zrozumieć, aczkolwiek niekoniecznie musimy akceptować. Ale 146 osób odpowiedziało, że najczęściej spożywam alkohol u siebie w domu. Narkotyki najczęściej u kogoś w domu i na osiedlu. Jeśli chodzi o ten alkohol spożywany u siebie w domu, to proszę Państwa, nauczyciele określają to, ja zacytuję, bo tutaj są również wypowiedzi nauczycieli. Uczniowie wykorzystują do tego celu często nieobecność rodziców w domu spowodowaną na przykład pracą na zmiany, co ogranicza możliwości sprawowania kontroli nad zachowaniem dzieci, zwłaszcza gdy ma to miejsce w rodzinach niepełnych. Nie chodzi tu o stygmatyzację tych rodzin, tylko o stwierdzenie realnych ograniczeń w sprawowaniu kontroli nad dzieckiem. Stosunkowo często inicjacja narkotykowa ma miejsce u uczniów z tak zwanych normalnych rodzin, którzy dobrze się uczą i nie sprawiają większych problemów wychowawczych. Kto jako pierwszy zaproponował Ci, jedno z kolejnych pytań, dowolną z wymienionych używek? Kto zaproponował Ci papierosy? A no najczęściej powtarzająca się odpowiedź to kolega, koleżanka z klasy, bądź też kolega, koleżanka ze szkoły. Najczęściej proponowali papierosy. Kto Ci zaproponował alkohol? Ktoś spoza szkoły, bądź też koleżanka z pracy, czy koleżanka z klasy. Kto Ci zaproponował narkotyki? Ktoś spoza szkoły, najczęstsza odpowiedź, a dopalacze również ktoś spoza szkoły. Leki w celu odurzenia to też ktoś spoza szkoły. Jakie są powody sięgania po poszczególne używki? Jaki jest powód najczęstszy sięgania po papierosy? 184 uczniów odpowiedziało, że ciekawość jest najczęstszym powodem sięgania po raz pierwszy po papierosy. Po raz pierwszy to alkohol, z jakiegoż powodu sięgasz? 218 osób odpowiedziało również z ciekawości. Druga w kolejności odpowiedź to dobra zabawa. A narkotyki, jaki powód? 51 osób z ciekawości, 33 dlatego, żeby się dobrze bawić. I dopalacze podobnie. Tu w poziomie macie Państwo jeden taki słupek, że ciekawość jest głównym powodem inicjacji wszelakiej, dotyczącej wszelkich używek papierosów, alkoholu, narkotyków, czy substancji psychoaktywnych jako takich. Określ sytuację, czy porę dnia, kiedy zażywasz dowolną z wymienionych używek. Tu widzicie Państwo, w jakich porach dnia dzieci sięgają po poszczególne użytki. Najczęstszym słupkiem to jest właśnie ten słupek niebieski, bo to są papierosy przed lekcjami, po lekcjach i w weekend, i w wakacje. Alkohol najczęściej w weekend i w wakacje, na tym samym poziomie ilość odpowiedzi, i wieczorami. Narkotyki, jeśli już są, to w trakcie ferii, w weekend i wieczorami. Dopalacze w minimalnym stopniu. W jaki sposób zdobywasz pieniądze na używki? W generalnej większości dzieciaki odpowiedziały, że nie. Zdobywają pieniądze, jeśli mają, to mają to z kieszonkowego otrzymywanego od rodziców. W jaki sposób najchętniej spędzałbyś wolny czas? Z podziałem na szkoły. Nasi gimnazjaliści odpowiedzieli, że najczęściej woleliby uprawiać sport, oglądać filmy, oglądać internet, kino, teatr, imprezy. W liceum już to wygląda troszeczkę inaczej, dlatego że więcej niż sport, tutaj odpowiedzi jest imprezy, słuchanie muzyki, podróże. Technikum to wygląda podobnie. W każdym razie podobne odpowiedzi, imprezy dotyczą wszystkich dzieciaków, niezależnie od tego, jaki to jest rodzaj szkoły. Było też pytanie, czy Twoje rodzice rozmawiają z Tobą na temat szkodliwości sięgania po dowolne wymienionych używek? I najwyższym słupkiem tutaj jest ten słupek fioletowy, z którego wynika, że właściwie nie rozmawiają rodzice. A jeśli rozmawiają, to kolor czerwony w następnej kolejności, to kilka razy w roku, najczęściej o alkoholu, ja rozumiem, że o tym, że tego nie wolno robić, potem papierosy, narkotyki i dopalacze na czwartym miejscu. Gdybyś zauważył, że masz poważny problem związany z zażywaniem używek, to do kogo zgłosiłbyś się najchętniej o pomoc? I proszę zwrócić uwagę, że najwięcej osób odpowiedziało, że jeśli już miałoby się do kogoś zgłosić, to rodzice są tym pierwszym ogniwem, do których mogliby się zwrócić o pomoc. Wychowawca bardzo mało odpowiedzi, pojedyncze. Pedagog, psycholog 5-3, w zależności od tego, o jakie uzależnienie chodzi. To jest też jakaś odpowiedź na oczekiwania. Perspektywa nauczyciela, ponieważ, Szanowni Państwo, były wywiady pogłębione i badania fokusowe prowadzone z nauczycielami, wychowawcami, wskazanymi przez jednostki, bądź też Państwa nauczycieli, którzy zechcieli być respondentami w tej ankiecie. Jak to wygląda z perspektywy nauczyciela? Według nauczycieli, rodzice w sposób niewystarczający zabezpieczają czas wolny swojego dziecka. To jest takie odbijanie piłeczki. Rodzice uważają, że to na szkole winien ciążyć główny obowiązek i działań takich po lekcjach i najlepiej, żeby wieczornych i tych wszystkich działań wychowawczych, a sami od siebie jakby oczekują i dają mało. W opinii nauczycieli uczniowie są świadomi zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, natomiast na podstawie tych ankiet, dlatego tam jest znak zapytania, autorzy tego badania kwestionują takie stwierdzenie, że są świadomi. W opinii badających nie są świadomi zagrożeń. Stąd też odpowiedź na pytanie, że z ciekawości zainicjowali i wielu z nich pewno oprócz tego, że mają inicjację za sobą, to również jakąś tam częstotliwość brania. W opinii nauczycieli oni sami nie mają wiedzy na temat doświadczeń inicjacyjnych swoich uczniów. W opinii nauczycieli główną rolę w przeciwdziałaniu uzależnieniom winni spełniać
rodzice, ponieważ z badań wynika, że pierwsze inicjacje dotyczące i alkoholu, ale również papierosów, to jest dziecko w domu. W opinii nauczycieli negatywnie winny być oceniane, bo nauczyciele tak oceniają reklamy sklepów z alkoholem w mieście, ale to już jest kwestia prawodawstwa. My jako gmina nie mamy wpływu na to, jak sobie dany pokój gospodarczy zareklamuje towar sprzedawany u niego w sklepie. I w opinii nauczycieli brak jest współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. Ta współpraca jest tylko w sytuacjach takich interwencyjnych. Pozwólcie Państwo, że przytoczę cytat nauczycieli, którzy twierdzą, że jedna z nauczycielek mówi tak. Współpraca szkoły z tymi instytucjami ma oczywiście miejsce. Mówię ja tutaj o policji, o sądzie, czy nawet o MOPS-ie. Ale w wymiarze działań doraźnych, interwencyjnych, w takich sytuacjach, jeśli jest potrzeba, wszystkie te służby pojawiają się na terenie szkoły i podejmują stosowne działania, mówi jedna z nauczycielek. Trudności, o których tu była mowa, pojawiają się na dalszych etapach prowadzenia sprawy danego ucznia. Wtedy nikt się z nami nie kontaktuje i nie przekazuje żadnych informacji, które są istotne w pracy wychowawczej z uczniem. Nauczyciele i pedagodzy są wówczas w sytuacji, którą charakteryzują w taki sposób. I tu kolejny cytat. Przychodzi uczeń pod wpływem dopalaczy, środków psychoaktywnych, alkoholu do szkoły. My uruchamiamy całą procedurę, działamy błyskawicznie i on po jakimś czasie wraca do swojego środowiska rówieśników. Procedury trwają, sąd działa, interesuje się nim policja. To wszystko gdzieś tam się toczy, ale jakby poza nami. Nie ma bezpośredniej konsekwencji jego zachowania. To wszystko za długo trwa. Taka jest opinia nauczycieli o tej współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. Z punktu widzenia nauczyciela jest bardzo niska świadomość rodziców. Nauczyciele na przykład mówią tak, króciutki fragment. Świadomość rodziców, cytuję jednego z nauczycieli, jest niska albo nawet zerowa, związana z tym, co robią ich dzieci po szkole. Rodzice w ogóle nie wiedzą, gdzie chodzi, co robi i w jakim stanie przychodzi do domu. Mówię czasami, proszę Pani, mam wiedzę, muszę to Pani powiedzieć, że córka jest widywana popołudniami pod wpływem alkoholu, a nawet pod wpływem jakichś środków. Czy ma Pani może jakieś informacje na ten temat? Albo czy ma Pani po prostu jakieś sygnały, kiedy to się zaczęło? Czy Pani nad tym czuwa i tak dalej? Ale nigdy nie potwierdzają i nie chcą współpracować. Potem okazuje się, że jest jednak inaczej. Zdarza się, że mają pretensje, że im się czasem mówi o takich rzeczach. I jeszcze jeden króciutki cytat. W jednym z gimnazjów, pedagog mówi tak, cytuję, w jednym z gimnazjów była taka sytuacja, kiedy matka ucznia przyznała w rozmowie z pedagogiem, że ja sama kupiłam synowi tego e-papierosa, żeby się odzwyczaił od zwykłego papierosa. No i tak dalej. W opinii nauczyciela jest duża niechęć rodziców do uczestniczenia w szkoleniach, w warsztatach. Państwo sami wiecie, jak to jest, że niekiedy trzeba pod pozorem wywiadówki wcześniej robić jakieś spotkania po to, żeby rodzice łaskawie zechcieli skorzystać z tej wiedzy, która być może będzie jedyną okazją do wchłonięcia na dany temat. W opinii nauczycieli, pedagogów, psychologów, programy profilaktyczne winny mieć zróżnicowane formy współpracy. To nie powinna być pogadanka, to nie powinien być wykład, to powinny być krótkie formy, 30-40-minutowe, mające najlepiej formę warsztatu, czyli ktoś z zewnątrz, kto nie jest kojarzony z placówką, wchodzi w interakcję z uczniem, wtedy ta osoba z zewnątrz jest postrzegana jako ktoś, kto ma większy autorytet w kwestii dopalaczy, narkotyków, alkoholu. Nauczyciel nie jest dla niego autorytetem. Nauczycieli cieszy fakt braku przypadków używania narkotyków w szkołach podstawowych. To już taki zbiorczy wniosek. I nauczyciele deklarują jedynie podstawową wiedzę na temat narkotyków. Uważają, a przynajmniej w szkołach podstawowych, że ponieważ nie ma tego zjawiska, więc nie ma powodu do dokształcania się. W gimnazjach zaś te formy dokształcania jakoś nie pozostawają, nie zostają potem wykorzystane. To, co się nauczyciel nauczył na jakichś szkoleniach, czy w trakcie jakiejś akcji nie są potem wykorzystywane w trakcie godzin wychowawczych ani na żadnych innych lekcjach, ponieważ uczniowie, a zdarzyło się to parę razy, pytają takiego nauczyciela, a pani brała takiego dopalacza albo tak narkotyk? No oczywiście, że nie. No to skąd pani wie, jak to jest? No więc tak się zachowują uczniowie w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych. Wnioski są takie. W szkołach podstawowych jest bardzo sporadyczne eksperymentowanie i tutaj nie ma powodu do obaw. Nasze placówki są bezpieczne. W gimnazjum następują pierwsze inicjacje już w pierwszych klasach, statystycznie, głównie dotyczące papierosów, alkoholu, w małym stopniu środków psychoaktywnych. I momentem przełomowym jest 13-14 rok życia, kiedy jest największe zainteresowanie. W badaniach nie odnotowano obaw o uzależnienie. Ponieważ to, co Państwu pozwoliłam sobie przedstawić, jest po prostu taką esencją tego, co jest w tym raporcie, a raport też jest esencją tego, co znajduje się jako załączniki, czyli w tych ankietach, które można i w prawo, i w lewo, i na różne sposoby interpretować zbiorczo i odpowiadać na różne pytania. I w badaniach odnotowano niewielki stan wiedzy i świadomości na temat środków, zagrożeń i skutków. Jakie jeszcze wnioski? Ujawniły się deficyty we współpracy szkół z innymi instytucjami, co wynika również z uwarunkowań prawnych. Tam w tym raporcie z badań podkreślane są również takie wątki jak ochrona danych osobowych, która powoduje, że ciężko się jest komukolwiek z placówki oświatowej dowiedzieć, dzwoniąc na policję czy do sądu, jaki będzie los tego danego chłopca czy tej dziewczyny, która miała przypadek, gdzie no, trzeba było podjąć interwencję w placówce oświatowej. Z wniosków, co jeszcze się nasuwa, że nauczyciele deklarują znajomość procedur na terenie szkoły związanych z interwencjami. Ujawniła się też w badaniach niska wiarygodność nauczycieli w oczach uczniów dotycząca uzależnień i niski udział rodziców w realizacji pracy wychowawczej. Dlatego też w 2016 roku będziemy kierować swoje działania do dwóch targetów, do dwóch grup wiekowych, ponieważ inicjacja nikotynowa najczęściej pojawia się w wieku 13 i 15 lat, stąd też obejmiemy programem profilaktycznym właśnie tę grupę wiekową i to będą 6 klasy szkoły podstawowej i 1 klasy gimnazjum, zacznie się to od września do grudnia. I druga rzecz, inicjacja alkoholowa, która zaczyna się statystycznie w wieku 14-15 lat. Wskazanie jest takie, żeby właśnie tę grupę wiekową objąć działaniami. I stąd też nasza oferta przygotowana jest do drugich klas gimnazjum, ale również do rodziców będą to zajęcia warsztatowe. Czy się to spotka z przychylnym oddźwiękiem rodziców, tego na dziś nie wiem. W każdym razie planujemy. Mamy przeznaczonych trochę środków i żeby już nie mieszać w placówkach oświatowych do końca roku szkolnego, chcemy od września do grudnia się tym właśnie zająć. I to były dwa główne wnioski. Więcej wniosków nie było sensu artykułować, ponieważ nasze szkoły w porównaniu z innymi gminami województwa śląskiego, a badający robili podobne badania w innych gminach, są na tle innych miast po prostu bezpieczne.
Dziękuję Pani Naczelnik. Kto z Państwa ma pytania do tego materiału?
Może nie tyle pytanie, ile stwierdzenie, że skoro jest tak łatwy dostęp do alkoholu, że my możemy jakoś wpływać na sprzedawców, żeby nie sprzedawali małolatom, żeby nie sprzedawali panom, którzy tak miło kupią alkohol, szampana czy jakieś tam wiejsko młodzieży. Czy mamy taką możliwość?
Mamy taką możliwość prawną, bo przez kontrolę punktów alkoholowych, czy sprzedawany jest alkohol dzieciakom, czyli osobom do 18 roku życia. I takie, trudno to nazwać kontrolę, bo to nie chcę tego nazywać nimi nawet prowokacjami, ale były takie sytuacje, kiedy naprawdę sprawdzaliśmy, jak to naocznie wygląda, natomiast sklep nie miał świadomości, że my to sprawdzamy. I akurat nie natrafiliśmy na taki moment, kiedy sprzedawany byłby uczniom do 18 roku życia alkohol. Natomiast uczniowie twierdzą, że są takie sklepy, szczególnie wieczorem, zdarza się, że można bez problemu kupić alkohol, papierosy.
W materiale pani naczelnik był tam właśnie wskazany Wielbłąd jako takie miejsce.
Promocji.
Tak. Sprzedaży tej alkoholu dla młodzieży. Czy wiedząc powiedzmy o tych punktach, nie moglibyśmy tam, akurat w tych miejscach, no, zrobić troszeczkę taką większą kontrolę?
Już żeśmy to robili i nie powinnam tego mówić, ale systematycznie sprawdzamy, czy młodzieży nie jest udostępniana odpłatnie
Jakie jeszcze sugestie, uwagi pan ma?
Ilość punktów, muszę powiedzieć, alkoholowych zmniejszyła się w porównaniu z 2014 rokiem, tak per saldo, bo jedni chcą dalej koncesji, inni nie, więc per saldo o 3 punkty się zmniejszyło.
Czy jest to związek ilości punktów ze sprzedażą dla młodzieży? Ja nie sądzę, że...
Można wysnuwać taki prosty wniosek, że im większa dostępność, tym większe prawdopodobieństwo zakupu, ale to...
Sprzedawcy sprzedają powyżej 18 roku życia, to...
Proszę, pan Maria.
Pan Maria.
Ja się pierwsze, co tutaj pani dodała odnośnie dodatkowych rzeczy zarządzających przez dzieci, odbyłem syrop akodeinu. To jest po prostu syrop kodeinowy i tam jest po prostu syropem, który jest przeciwkaszlowy, mimo że jest wyróżniający. W związku z tym to jest takie troszeczkę, nie wiem, to jest troszeczkę według mnie naciągane. Druga sprawa to jest...
Skarżali to uczniowie.
Nie wiem, ale to tutaj to bardzo jedno z drugim niemieckim.
Przepraszam, pozwolę sobie też tutaj zasygnalizować, że jest jednak akodin uzależniającym lekiem. Na przypadku od przyjaciółki wiem, że dziewczyny czy tam w gimnazjum biorą tabletki akodin i kosztują one 3,50, cała taka tablaszka 30 leków, wszędzie są sprzedawane generalnie tak.
No, się mają powodować.
No, od halucynacji i te
większej ilości.
A drugie, jeżeli chodzi o środki przeciwbólowe, no to wynika z konsumpcji kobiety, dziewczyny, gdzie rodzą do dodatkowej ilości menstruacyjnej.
Pytanie pani przewodniczący, czy było inne. Czy bierzesz leki, ale właśnie o przeznaczeniu niemedycznym? I oni doskonale wiedzieli, jaki lek i dlaczego trzeba udzielić odpowiedzi w tym miejscu? Czyli kojarzymy.
Natomiast nie generalnie zupełnie chodzi o coś innego. Znaczy my mówimy o narkotykach, my mówimy o dopalaczach, mówimy o wszystkim. I teraz pierwsza rzecz, jaka jest, to mnie interesuje, ile osób dealerujących, w sensie narkotyków, dopalaczy i innych używek, zostały wyłapane. Po pierwsze mamy rodziców, po drugie mamy wychowawców klasy, gdzie wychowawca jest tam dla dzieci ojcem i matką. Mamy pedagoga szkolnego, mamy psychologa. Mamy z drugiej strony pokazane w pani wnioskach, że mamy bardzo niską wiarygodność u młodzieży, nauczycieli, jeżeli chodzi o uzależnienia. No i mamy jeszcze oprócz tego 20-paroosobową straż miejską i 52 osoby policji. Miasto jest coraz mniejsze, bo to nie mieliśmy takich służb 25 lat temu. Miasto było 10 tysięcy większe, natomiast 10 tysięcy mniejsze. I jakie efekty po prostu poszczególne służby, począwszy, tak jak powiedziałem, od policji, straży miejskiej, poprzez sprawy szkolne, tak jak dla mnie to jest zawsze najważniejszy wychowawca klasy, No to dopiero w drugiej kolejności wypożarą tam pedagogów czy psychologów, bo wychowa w stanach, to jest tak jak mówiłem, ojcem i matką. Jeżeli chodzi o rodziców, to z jednej strony pani mówi, że to rodzice w rozmowach z dziećmi, natomiast to jest taki trochę temat bardzo śliski i nie wszystko, dziecko woli rozmawiać z wychowawcą klasy, czy z pedagogiem, psychologiem, czy kimś, ale dla mnie osobą najbardziej wiarygodną to jest wychowawca klasy. Natomiast z drugiej strony mamy określone służby i mnie interesuje, jak minął rok. Pani podała go w cyfrach, pani go podała we wszystkich. Natomiast chciałem zapytać panią, jak wyglądają poszczególne te służby, nazwijmy, począwszy od policji, przez Straż Miejską, przez nauczycieli jako globalnie, z tym, że jest, tak jak mówię, wychowawca, pedagog, psycholog i tak dalej. Co ci ludzie, przecież to ci dilerzy, to przecież nie przyjeżdżają z Białegostoku ani z Biłgoraja, tylko przecież oni są tu na miejscu, oni są tu przy szkole, pod szkołą i przy różnych innych tych. Jak to w ogóle wygląda? Jaki my mamy wgląd w to wszystko?
No żaden wgląd
nie
mamy.
Jeżeli nie mamy żadnego wglądu, to właściwie o czym rozmawiamy?
Ale panie przewodniczący, no. To zdaje się, jeżeli szkoła widzi niebezpieczeństwo, to szkoła, znając pana X, który stoi pod drzewem obok szkoły, powinna poinformować stosowne służby, że być może, albo na pewno, to jest osoba, która stwarza zagrożenie dla dzieciaków. Do tej pory nie zdarzyło się tak. Nie zdarzyło się takiej sytuacji. I dzieci same odpowiadają na pytanie. Po raz pierwszy ktoś używałem poza szkołą. Ktoś mi zaproponował spoza szkoły. Co nie oznacza, że stał pod szkołą. I nie ma takiej siły, która zmusi jakiekolwiek władze miejskie do tego, żeby stały pod każdą placówką oświatową i pilnowały, kto się tam bezpieczny bądź niebezpieczny kręci.
Ja tego nie wiedziałem.
Ale ja rozumiem...
Ja odrzuciłem zupełnie pytanie, dlatego że pani również w tej chwili w tym samym zdaniu powiedziała jasno, że stoi przed szkołą jakiś człowiek i nic nie wie, co to za człowiek, po co on stoi od godziny, dwóch, trzech godzin i to tam wtorek, czwartek przychodzi, czy któryś inny i nikt z tej szkoły nie zawiadomił ani służb typu policja, straż miejska, ani nie wywiedział się w ogóle wewnątrz szkoły, co to jest za osoba i co ona tam robi. Czy my mamy do czynienia ze zboczeńcem, czy my mamy do czynienia z dealerem takim czy innym? To dla mnie jest w ogóle, powiem szczerze, niepojęte.
Ja chcę tylko jedno powiedzieć, że w tej chwili statystyczny dealer to jest osoba bardzo fajnie wyglądająca, wzbudzająca zaufanie na zewnątrz. W żadnej mierze nie można go odróżnić od innego, równie fajnie wyglądającego pana albo pani stojącej poza szkołą. I koło placówek oświatowych stoją rodzice albo chodzą rodzice, albo przemieszczają się różni uczniowie i nie wiem, czy jest ktoś z nauczycieli, który się odważył powiedzieć, że ten pan wygląda podejrzanie, więc ja poproszę Straż Miejską albo policję. Ja przynajmniej nie znam takiego przypadku, co oznacza, że albo dilerzy nie stoją pod szkołą, tylko gdzieś 100 metrów, 150 metrów obok. I to jest rzecz i tak rzadka w mieście Czeladź. Więc ja myślę, że nie diler tutaj jest kluczem do rozwiązania problemu, tylko świadomość dziecka i świadomość rodziców. Nauczyciele sami twierdzą, że doskonale wiedzą, jak postępować w takich przypadkach. Nie mają być może okazji. A jeżeli tak, to te okazje są bardzo rzadko. Natomiast oczekuje się na pewno większej świadomości dzieci, większej świadomości i współpracy rodziców. Bo nie diler jest głównym problemem. Oni mówią, że dzieciaki, odpowiadając na pytania, twierdzą, że grali w parku poza szkołą. Natomiast gdzie im sprzedali albo gdzie im dali, na to pytanie nie było odpowiedzi.
Dziękuję. Pan Marek Kuseń chciał coś?
Nie, ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze nawiązanie do tych sprzedaży, jakichś tam prowokacji od nas, że właśnie sprzedaży alkoholu nieletnim to są bardzo wysokie kary dla sprzedawców. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek dzisiaj się zdarzył, co nieletniemu sprzedać alkoholu.
Ja
znam przypadek, to są bardzo poważne konsekwencje, nie tylko finansowe, wręcz do cofnięcia konsekwencji, także to się nie opłaca. A marża na butelce wódki jest naprawdę, czy butelce piwa znikoma.
Niemniej jednak no, my takie wizyty składamy od czasu do czasu.
A ja z kolei wiem ze źródła, że dziewczęta przekupują tam pod sklepami, dają im piwo i
oni
nie
mają.
To ale nie musi dziecko bezpośrednio samo iść do sklepu, wystarczy poprosić starszego, uczynnego.
Myślę, że eliminować
ale jakiś
pijaczek, powiedzmy, który chce sobie tam, nie wiem, za piwo, no to pójdzie i to jest bardzo trudne do wychwycenia. Jest to naprawdę tak. Nie ma pytań. Ja bardzo dziękuję za prezentację, za ten materiał, który Państwo żeście przygotowali, dlatego że to nam wskazuje właśnie skalę problemu, jeżeli chodzi o używki. Niemniej ja osobiście jestem takiego zdania, żeby się zastanowić, Pani Naczelnik, nad tym, czy może nie w formie programu, ale w formie informacji, jak już wchodzimy do tej grupy 13-15-latków, bo tak ona się rozkłada, czy tam nie należałoby również zamieścić materiałów mimo wszystko o narkotykach i dopalaczach. Dlatego, że no, my osobiście ze szkoły mieliśmy bardzo ciekawe, może nawet za obszerną prezentację szkoleniową dotyczącą dopalaczy i ona, szczerze mówiąc, to policja prowadziła taką prezentację, dała nam taki obraz, co i w jaki sposób mogą te środki powodować. I gdyby, powiedzmy, taka prezentacja była, bo myślę, że to jednorazowo można było zrobić dla dzieciaków ze szkół gimnazjalnych, bo to wtedy ten problem się pojawia, bardziej nawet na liceum się przenosi, ale jakiś odsetek nieduży tych dzieci, którzy próbują, było w materiale i była informacja taka, że nie wiedzą, co biorą. I to jest takie, bym powiedział, przerażające, dlatego że my widząc na prezentacji, jakie są środki, dziecko może raz wziąć i może już więcej nie wziąć. Tak. I gdyby była taka też informacja, proszę się nad tym zastanowić, dla młodzieży o tego rodzaju środkach, to on widząc, powiedzmy, skutki, nie jeden się zastanowi, czy warto. Czy warto próbować, bo jak spróbuję papierosa, jak spróbuję alkoholu, to jakby aż tak dużego problemu nie ma, tak? Bo on z ciekawości spróbował. Natomiast jeżeli chodzi o narkotyki, a szczególnie o dopalacze, gdzie one się cały czas zmieniają, te składy chemiczne, tu jest taki, bym powiedział, bardzo duże zagrożenie. I ja tylko o to bym poprosił, żeby się nad tym zastanowić, czy nie wprowadzić jeszcze właśnie profilaktycznie taką informację. Mimo, że z raportu wynika, że ten odsetek jednak jest nieduży w czeladzi, ale on jest.
Jedynym problemem, znaczy nie problemem, ponieważ ja się dopasowałam do tytułu Państwa oczekiwań, ten raport jeszcze wskazuje na jedną rzecz, która może stać się problemem. Otóż o wiele większy odsetek dzieciaków ma symptomy uzależnienia od internetu.
Tak.
Czyli ta cyberprzestrzeń.
Tak.
Myśmy tego nie dotknęli
no
w tej prezentacji, bo nie to było przedmiotem, natomiast to może być problem.
No tutaj też jest bardzo ważna rzecz, bo ja osobiście takiego koszykarza znam, który przychodził bardzo często zmęczony rano, bo grał do czwartej na komputerze. No i tutaj ten problem się zaczyna pojawiać, to myślę, że w kolejnej jakby odsłonie tych działań profilaktycznych ten problem, tym musielibyśmy się też zająć, że i nie wiem, powiedzmy, w jakim przedziale wiekowym, bo to uzależnienie...
Od 11 roku życia.
Myślę, że tak, to już szkoła podstawowa musiałaby wejść, jeżeli chodzi o tą profilaktykę. Ale to też jest coraz, myślę, większy problem dzieci i młodzieży.
Natomiast rodzice są zadowoleni z tego, że...
Tak, bo dziecko siedzi w pokoju, nic się nie dzieje.
Odrabia lekcje, mówi, że musi przygotować wypracowanie. Rodzice tego nie sprawdzają. Natomiast dziecko siedzi w sieci, całą, no, w północy, rodzice już dawno śpią, a dziecko jeszcze siedzi w sieci. I to głównie jest sprawa edukacji rodziców.
Tak, tylko jeszcze skończę swoją myśl. Tutaj była sugestia też w materiale taka, żeby się zastanowić, jeżeli chodzi o placówki oświatowe, w jaki sposób wyeliminować smartfony na przerwach. Ja powiem Państwu, że nie wiem, czy nie jesteśmy jedyną szkołą w Czeladzi, gdzie w statucie szkoły mamy zapis, że z telefonów nie wolno korzystać.
Nie jedyną, jest też nie wolno.
Też nie wolno i bardzo dobrze. Dlatego, że dziecko na przerwie wchodzi w relacje z innymi dziećmi, nie zajmuje się smartfonem, szukaniem, robieniem zdjęć i tak dalej, tylko jest to normalne relacje, takie jak myśmy przeszli jako młodzi ludzie, że druga osoba jest ważna, żeby z nią porozmawiać, a nie wszystko opiera się o smartfon. Więc tutaj ta sugestia może dla Pani kierownik, dla Pani burmistrz, żeby nad tym się może zastanowić w innych placówkach i spytać...
Ja myślę, że wszystkie placówki mają to w statutach, bo jest to...
No, chyba nie, ja pamiętam chyba wydaje mi się, że nie miało takiego, bo wiem, że korzystali z... Ale nie, ja się nie opieram, jeżeli tak, to bardzo dobrze. Proszę.
A chciałem zapytać, jak jest z egzekwowaniem właśnie tego zakazu?
Jest bardzo proste. Ten telefon się zabiera i rodzice go odbierają. Umieszcza się go w kasie pancernej, rodzice odbierają.
W przypadku korzystania na przerwę.
Tak, no może być sytuacja taka, bo nie ma sytuacji, że dziecko nie ma, bo tak rodzice się tłumaczą, że nie mają kontaktu z dzieckiem. Może przyjść do sekretariatu i w dowolnym momencie zadzwonić do rodzica, że coś się tam dzieje, także tutaj nie ma jakby takiej możliwości, że nie ma dziecko kontaktu. Proszę Pani Nawcisku.
Ja z taką propozycją. Będzie nowy rok szkolny, może w Czeladzi, w pigułce, o zagrożeniach takich, które są, czyli rodzic nie ma wiedzy o zagrożeniach, nie potrafi rozpoznać objawów. Do końca nie jest przekonany, czy to jest to, o czym myśli, czy nie. Może w jednym Echo Czeladzi o narkotykach, jakie objawy, jak uniknąć. W drugim
no, Echo
Czeladzi o alkoholu na przykład, nie, że sprawdza ten swój barek, ile tam miał tego drugu albo nie. W innym o papierosach, czy takie, czy siakie, czy owakie, a w jeszcze innym o lekarstwach. I tak niedużo, bo wiadomo, że mamy Echo Czeladzi jednak wiadomości sporo, co się dzieje w mieście. Ale chociaż w pigułeczce puścić kilka zdań na ten temat.
Ale ten wiek, już jeszcze tylko dodam, ale Pani Naczelnik, ten wiek inicjacji papierosowej, alkoholowej też w tym artykule, bo to są takie bardzo ważne informacje dla rodziców. Jeden przeczyta, drugi nie przeczyta, ale być może jakiś będzie skutek pozytywny. Proszę Pani Burmistrz.
Panie Przewodniczący, myśmy ten materiał przekazali wszystkim dyrektorom placówek oświatowych z taką intencją, że oni wykorzystają jednak w pracy wychowawczo-profilaktycznej ten materiał, w jakiś tam sposób zareagują. Przypomnimy na następnej naradzie o spotkaniach z rodzicami, o wykorzystaniu tego materiału.
No, żeby przekazać
bo on został właśnie
na spotkanie z rodzicami.
Skonstruowany. Mhm. Dlatego też wszyscy dyrektorzy ten materiał posiadają.
Super. Ale myślę, że taki artykuł w Echo też by mnie zaszkodził, dlatego że nie jeden rodzic na zebranie chodzi albo nie chodzi. Może przeczyta Echo Czeladzi, będzie to jakoś, powiedział, szerzej zadziałało.
Możemy wprowadzić taką rubrykę.
Jasne. Ktoś jeszcze do tego materiału? Jeżeli nie, to dziękuję. Dziękuję Pani Naczelnik. Punkt następny to jest opiniowanie materiałów sesyjnych. Nie mamy opiniowania żadnej uchwały. Czy macie Państwo pytanie do materiału sesyjnego? Nie widzę. Sprawy różne.
Ja mam pytanie.
Proszę.
Ja mam pytanie dotyczące programu 500+. Chciałbym się dowiedzieć, jaki procent uprawnionych do skorzystania z tego programu już złożyło wnioski.
Zmienia się to zmiana. Zmiana dzień się zmienia i według naszych wyliczeń na dzisiaj to są 1206 wniosków złożonych. Wedle naszej wiedzy powinno się około 1150 wniosków w ogóle tutaj miasta pojawić. Teraz się okazuje, że jest troszkę więcej, co oznacza, że po prostu mam wrażenie, że już ponad 95%, bo to już teraz są takie pojedyncze przypadki. 27 będą pierwsze wypłaty, są już 243 decyzje zrobione na kwotę około 20 000, także pierwsze wypłaty pójdą 27 i potem co tydzień już kolejne transze. Także szybko się z tym.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli Państwo
nie macie... złożył już ten wniosek?
Jeszcze nie złożyłem.
Jeżeli nie macie Państwa pytań, to zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.
Dziękuję.